Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Dzisiaj będę mówił o nauczaniu Jana Pawła II w sprawach ochrony środowiska. Przypomnijmy, że o Janie Pawle II mówił Aleksander Sołżenicyn. Ten papież to dar od Boga, mówił noblista i krytyk budowanego na antywartościach komunizmu, z jego mentalnością, represyjnością i despotyzmem. Dokonał przemian w świecie, dzięki którym historia pozwoliła przemówić wartościom i wieczności. Zaś Wall Street Journal Europe pisał: wszedł do historii, głosząc nadzieję i pokój, sprzeciwiając się moralnemu upadkowi. Potwierdzeniem wielkości jego osoby i pontyfikatu był sukces nie z tej ziemi książki, przekroczyć próg nadziei, która, jak pisał w 1994 roku wspomniany tu Wall Street Journal Europe, bije wszelkie rekordy popularności. Sprzedano 20 milionów egzemplarzy, a dochody z książki papież przekazał na cele dobroczynne. Książka stała się bestsellerem i potraktowano ją jako duchowy testament Jana Pawła II. Papież Jan Paweł II w przeciągu trwającego 26 lat i 6 miesięcy pontyfikatu tworzył tytaniczną pracą, trudną do całościowego ogarnięcia, dogłębną wizję teologii, porządku społecznego, ekonomicznego, moralnego, kulturowego i ekologicznego, która powinna inspirować, ukierunkowywać i regulować ludzkie działania w warunkach politycznej, religijnej i ekonomicznej wolności, traktowanej jako zasada organizacji społeczeństw i państw. Humanizm i nowoczesność tej wizji zawierają się w stwierdzeniu, które znajdujemy w encyklice Centesimus Annus z 1991 roku. Cytuję: głównym bogactwem człowieka jest wraz z ziemią sam człowiek. To właśnie jego inteligencja pozwala odkryć możliwości produkcyjne ziemi i różnorakie sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb. Wykorzystanie ludzkich zdolności i talentów w ekonomii, nazywanych ludzkim kapitałem, w celu osiągnięcia dobrobytu poprzez właściwe zagospodarowanie bogactw naturalnych zależy od inicjatywy, przedsiębiorczości, ducha innowacji, zdolności organizacyjnych i twórczości dobrze wykształconych ludzi. Szkoła i edukacja ma pomagać w poszukiwaniu prawdy i ma za zadanie wydobywać człowieka z niewoli niewiedzy. Wymowne są tu słowa ojca świętego Jana Pawła II z homilii wygłoszonej podczas mszy świętej 14 czerwca 1999 roku, a więc bez mała 10 lat temu. W Łowiczu mówił tak: przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. Formacja ludzi wolnych i odpowiedzialnych domaga się uwzględnienia tajemnicy, uczył papież, zawartej w każdym człowieku, która upomina się o Boga i pozwala odkryć Jego obecność w świecie. Odkrycie to utrudnia rozdział pomiędzy trzema dziedzinami współczesnej kultury, mianowicie nauką, sztuką i religią, stanowiące źródło kryzysu ekologicznego, cywilizacji śmierci, wielkiej eksterminacji i spustoszeń biosfery dokonanych w XX stuleciu. Pozytywistyczne mity redukują poznanie do procesu naukowego i negują odrębne jego poznanie poprzez Boże objawienie i wtajemniczenie, to jest poznanie w miłości i prawdzie, które ma związek w terminologii biblijnej z miłością i jest tworzony nie w oparciu o kwantyfikację, ale na zawierzeniu oraz nadziei i przyczynia się do zrozumienia Bożej tajemnicy rzeczy i objawia nam Boga, a tym samym służy do prowadzenia każdego bytu i samego siebie do pełni. W swoim ekologicznym nauczaniu Jan Paweł II jest kontynuatorem jego poprzednika sprzed ponad 1544 lat, Leona Wielkiego. Geniusz jego myśli znalazł swój wyraz we wspaniałym manifestie chrześcijańskiego humanizmu, w którym głosił on, cytuję: "Ocknij się, człowiecze, i poznaj godność swojej natury. Pomnij, żeś stworzony na obraz Boży. Widzialnymi stworzeniami posługuj się tak, jak należy, jak posługujesz się ziemią i morzem, niebem, powietrzem i rzekami. Za wszystko, co w nich piękne i podziwu godne, chwal i wysławiaj Stwórcę. Posługujcie się jednak wszystkimi stworzeniami i całym pięknem tego świata tak, jak tego rozum i umiarkowanie wymaga." Wzorem takiego posługiwania w kontekście nowotestamentowym jest Chrystus jako wzór panowania, który przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc. Trzciny nadłamanej nie dołamał i nie zagasił knotka o nikłym płomieniu, jak pisał święty Mateusz. Także wzorem postawy poszanowania i troski o przyrodę. Co więcej, najpiękniejszym dowodem słuszności chrześcijańskiego podejścia do dzieła jego ochrony, ożywianej biblijną relacją o stworzeniu i odkupieniu, jest ogłoszony w 1979 roku przez Jana Pawła II niebieskim patronem ekologów święty Franciszek z Asyżu. W warunkach zmieniającej się społecznej, gospodarczej i kulturowej rzeczywistości papież, realizując zasadę ciągłości i mądrości społecznej nauki Kościoła od czasu Rerum Novarum Leona XIII, która była jego ideą przewodnią, z wielką siłą przekonywania mówił o problemach świata i ludzkości, głosząc religijne i moralne orędzie, broniąc godności człowieka i jego praw. Dokonuje też krytyki zjawisk społecznych i kulturowych, ściśle ze sobą powiązanych, jak konsumizm i degradacja przyrodniczego środowiska, charakterystyczne cechy sytuacji wywołanej przez dyktaturę zysku, produkcji i konsumpcji. Papież podkreślał, że wiedza, technika i umiejętności, a nie zasoby naturalne, są źródłem dobrobytu. Akceptując prywatną własność, wolny rynek, a także zysk, jeśli nie jest on jedynym regulatorem funkcjonowania przedsiębiorstw, podejmował wielokrotnie problemy praw człowieka, wolności religijnej i roli państwa jako obrońcy dóbr wspólnych, a także problemy ekologii. Wątki ekologiczne w papieskim nauczaniu są rozwijane w perspektywie chrześcijańskiej antropologii i etyki, implicite sensu ludzkiego życia, relacji między człowiekiem i naturą, jego symbiozy z nią, ograniczoności zasobów naturalnych, a także skutków degradacji środowiska, jego zatrucia oraz konsekwencji dla zdrowia i życia ludzi. W tej perspektywie relacje człowiek-środowisko Jan Paweł II ujmuje na płaszczyźnie ontycznej, moralnej i biologicznej. Integralność tej wizji polega na inkluzji w niej Boga, człowieka i natury. Afirmacja istnienia Boga nadaje wszystkim bytom zasadę jedności, myśli podstawę, istnieniu rację bytu, a światu sens. W świetle chrześcijańskiej antropologii wszystko pochodzi od Boga, który połączył wszystko w jedność i stąd bierze się naturalna, wzajemna zależność składników przyrody, tego wielkiego łańcucha bytów. Papież Jan Paweł II z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I we wspólnej deklaracji zatytułowanej o obowiązku szanowania świata stworzonego piszą: świadomość istnienia więzi między Bogiem a ludzkością nadaje pełniejszy sens znaczeniu więzi pomiędzy ludźmi a środowiskiem naturalnym, które jako dzieło Boga zostało nam powierzone, byśmy go strzegli z mądrością i miłością. Poszanowanie stworzenia wynika z szacunku dla życia ludzkiego i ludzkiej godności. Uznanie, że świat jest stworzony przez Boga, pozwala nam rozpoznać obiektywny porządek moralny, w którego ramach daje się sformułować kodeks etyki dotyczącej środowiska naturalnego. W tej perspektywie chrześcijanie i wszyscy wierzący powinni odegrać szczególną rolę w przekazywaniu wartości moralnych i wychowywaniu w świadomości ekologicznej, która nie jest niczym innym jak odpowiedzialnością wobec samego siebie, wobec innych i wobec stworzenia. Potrzeba, abyśmy zdobyli się na akt skruchy i ponownie spróbowali spojrzeć na nas samych, na siebie nawzajem i na otaczający nas świat z perspektywy Bożego planu stworzenia. Problem, przed jakim stoimy, nie jest wyłącznie natury gospodarczej i technicznej, ale moralnej i duchowej. Jego rozwiązanie na poziomie gospodarczym i technicznym będzie możliwe tylko wtedy, gdy doświadczymy, i to w sposób najbardziej radykalny, wewnętrznej przemiany serca, która z kolei może doprowadzić do zmiany stylu życia i niewłaściwych wzorców konsumpcji i produkcji. Prawdziwe nawrócenie pozwoli nam zmienić nasz sposób myślenia i postępowania. Potrzeba nowego podejścia i nowej kultury, opartych na przekonaniu o centralnym miejscu osoby ludzkiej w dziele stworzenia oraz na postępowaniu zgodnym z etyką środowiskową wywodzącą się z trojakiej więzi z Bogiem, samym sobą i ze stworzeniem. Taka etyka sprzyja wzajemnej zależności i kładzie nacisk na zasady powszechnej solidarności, sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności, dzięki czemu możliwe staje się krzewienie prawdziwej kultury życia. Papież 3 miesiące później, 25 sierpnia 2002 roku, nawiązując do Światowego Szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju w Johannesburgu, mówił o pilnej potrzebie realizacji ekologicznego powołania, które ma się wyrazić w trosce o rzeczy stworzone, o całościowy rozwój człowieka, adresata przesłania miłości, która wzywa go do odpowiedzialności i solidarnego wysiłku na rzecz wspólnego dobra. Studiując encykliki, listy, homilie i przemówienie Jana Pawła II widzimy, że adresował on do świata spójną poznawczo i moralnie wizję współczesnych zagrożeń, źródeł kryzysu środowiska i dramatu relacji człowieka z jego habitatem, a także wskazywał drogi ich naprawy. Główne tezy papieża odnoszące się do kryzysu ludzkiego środowiska o światowym zasięgu dotyczyły nieracjonalnego eksploatowania zasobów ziemi i wzrastających negatywnych zjawisk fizycznych, biologicznych i chemicznych, z ich konsekwencjami dla zdrowia ludzi, negatywnego stylu życia, jak konsumizm, hedonizm i braku kontroli potrzeb, braku szacunku dla życia i pogarszania się jego jakości, bezkrytycznego stosowania w praktyce osiągnięć naukowych i technologii, czy też manipulowania środowiskiem w celach wrogich człowiekowi, jak broń biologiczna czy manipulacje genetyczne. Papież adresował wątki ekologiczne swoich wypowiedzi do rolników, robotników, leśników, środowiska akademickiego i do młodzieży. Szczególnie dramatyczne było przemówienie papieża w Cherry Creek State Park koło Denver w Stanach Zjednoczonych do ponad 500 000 młodzieży ze 100 krajów. Było to 14 sierpnia 1993 roku. Stwierdził w nim, że Bóg nakazał ludziom troszczyć się i dbać o całość stworzenia, ale człowiek, sprzeciwiając się jego woli, doprowadził do masowych ataków na życie, a błędne modele rozwoju doprowadziły do zachwiania równowagi ekologicznej na Ziemi. Człowiek, uczyniony na obraz i podobieństwo Stwórcy, miał być dobrym pasterzem przyrody, środowiska swojego życia. Tę misję otrzymał dawno temu, a rodzina ludzka wypełniała ją pomyślnie aż do czasów bardzo niedawnych, kiedy to człowiek sam stał się niszczycielem środowiska naturalnego. Proces zniszczenia w niektórych regionach już się dokonał, a gdzie indziej trwa. Dlaczego sumienia młodych ludzi nie buntują się przeciw tej sytuacji, zwłaszcza przeciw moralnemu złu, które bierze początek z osobistych wyborów? Dlaczego tak wielu milczy wobec postaw i zachowań, które obrażają ludzką godność i zniekształcają w nas Boży obraz? Niekorzystne zmiany mentalności ludzi we współczesnej kulturze wynikają z oderwania się w XVIII wieku samoświadomości człowieka od Boga Stwórcy i jego fałszywego przekonania o absolutnej autonomii, a także możliwości zupełnej dominacji nad naturą, której narzędziem jest pozbawiona etyki nauka i jej pochodna technika. Zagrożenia kultury i cywilizacji euroatlantyckiej wiążą się zatem z tendencją do panowania nad światem i manipulacji technicznych i biotechnologicznych, z świadomością technokratyczną, a także z pychą i dążeniem wyzwolenia się spod zależności od Boga, którego skutki ilustruje aforyzm bohatera powieści Dostojewskiego Iwana Karamazowa: jeśli Bóg jest martwy, wszystko jest dozwolone. Widzimy tu skutki faustycznej cywilizacji, w której ludzie orientują się na władzę i doczesne bogactwo, a także ulegają złudzeniu postępu w realizacji dążenia do panowania nad środowiskiem. Syntezę poglądu Kościoła rzymskokatolickiego w sprawie środowiska przedstawił Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus w rozdziale 37 oraz w orędziu na 23 Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1990 roku zatytułowanym Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem. I tak, we wspomnianej tu encyklice czytamy: obok problemu konsumizmu budzi niepokój ściśle z nią związana kwestia ekologiczna. Człowiek, opanowany pragnieniem posiadania i używania bardziej aniżeli bycia i wzrastania, zużywa w nadmiarze i w sposób nieuporządkowany zasoby ziemi, narażając przez to także własne życie. U korzeni bezmyślnego niszczenia środowiska naturalnego tkwi błąd antropologiczny, niestety rozpowszechniony w naszych czasach. Człowiek, który odkrywa swą zdolność przekształcania i w pewnym sensie tworzenia świata własną pracą, zapomina, że zawsze dzieje się to w oparciu o pierwszy dar otrzymany od Boga na początku w postaci rzeczy przezeń stworzonych. Człowiek mniema, że samowolnie może rozporządzać ziemią, podporządkowując ją bezwzględnie własnej woli, tak jakby nie miała ona własnego kształtu i wcześniejszego, wyznaczonego jej przez Boga przeznaczenia, któremu nie może się sprzeniewierzać. Zamiast pełnić rolę współpracownika Boga w dziele stworzenia, człowiek zajmuje jego miejsce i w końcu powoduje bunt natury, raczej przez niego tyranizowanej niż rządzonej. Widać w tym przede wszystkim ubóstwo, czy raczej miernotę sposobu patrzenia człowieka, kierowanego rządzą posiadania rzeczy bardziej niż chęcią odnoszenia ich do prawdy, nie posiadającego owej postawy bezinteresownej, szlachetnej, wrażliwej na wartości estetyczne, które się rodzą z zachwytu dla istnienia i dla piękna oraz pozwala odczytywać w rzeczach widzialnych przesłanie niewidzialnego Boga, który je stworzył. Współczesna ludzkość powinna być świadoma swych obowiązków i zadań, jakie w tej dziedzinie spoczywają na niej wobec przyszłych pokoleń. Natomiast w przywołanym powyżej orędziu na 23 Światowy Dzień Pokoju Jan Paweł II Wielki, król duch polskiej historii, stwierdza, że dziś kwestia ekologiczna nabrała tak poważnych rozmiarów, że odwołuje się do odpowiedzialności właściwie wszystkich ludzi. Zapowiadany przez romantycznych poetów Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego, a także w Złotej Księdze Rzemiosła w Kaliszu, przekonywał, że źródła ludzkiej odpowiedzialności tkwią w metafizyce i głębokich celach duchowych oraz efektach dobrej edukacji, a przyszłość człowieka i świata zależy od cywilizacji ducha i miłości oraz od poszukiwania prawdy o sensie życia i nadziei. Przetrwanie bowiem zależy od tych, którzy potrafią myśleć, jak Jan Paweł II, nie o sobie, ale o wszystkich pozostałych. Do nas zaś należy przełożenie na język konkretnych postaw i działań jego nauczania. Przypomnijmy na koniec te prorocze teksty. Pisał Słowacki w wierszu z roku 1848. Pośród niesnasek Pan Bóg uderza. A trzeba mocy, byśmy ten pański dźwignęli świat. Więc oto idzie papież, słowiański ludowy brat. On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń. Niebo się nad nim piękne otworzy z obojga stron, bo on na świecie stanął i tworzy i świat, i tron. A Mickiewicz w trzeciej części Dziadów przepowiadał wskrzesiciela narodu. Któż ten mąż, to namiestnik na ziemskim padole, Podnóżem Jego są trzy stolice. On to na sławie zbuduje ogromy swego kościoła. Nad ludy i nad króle podniesiony, na trzech stoi koronach, a sam bez korony. A życie Jego trud trudów, a tytuł Jego lud ludów. W znaku Mickiewicz przekonywał zaś o szczególnej roli niektórych ludzi wobec swych sióstr i braci. Cytuję: Bóg pomazańcom swoim znak na czole kładnie, naród, który tych znaków nie widzi, upadnie. A Zygmunt Krasiński w Przedświcie pisze o postaci w bieli i purpurze, która wyjdzie z Polski i wszystkie ludy ziemi wyniesie ku Bogu. Pisał on: wtedy pójdą te miliony za planety Archaniołem. I ujrzałem Archanioła postać w bieli i purpurze z nad klęczących ludów koła, podnoszącą się ku górze. I wreszcie Złota Księga Rzemiosła w Kaliszu. Pod datą 18 maja 1946 roku, w 26. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, zawiera pismo adresowane do Augusta kardynała Chlonda, prymasa Polski, w którym napisano: gdy na zegarze dziejowym wybije godzina sprawiedliwości i na stolicy apostolskiej zasiądzie po raz pierwszy papież zrodzony z matki Polki, to pozwolisz, eminencjo, że zgłosimy się z tą złotą księgą po raz wtóry.
Były to porady ekologa, pana doktora Leszka Kożuchowskiego. Oczywiście z panem doktorem nie rozstajemy się. Wakacje to także czas ekologiczny bardzo, kiedy także zaglądamy w różne ciekawe miejsca związane z pięknem naszego ojczystego kraju. Z panem doktorem spotkamy się za tydzień.